Dzień dobry wieczór, witamy w podcaście Night Kinky Sisters. Jest dzisiaj ze mną Lady Margo.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o związkach 24 na 7, które są często źle postrzegane, bo ludzie uważają, że tak na dobrą sprawę o wszystko trzeba zapytać, o każdą jedną rzecz. Jak to tak mniej więcej z rzeczywistości wygląda, jakbyś mogła powiedzieć? Tak z twojego punktu widzenia.
Związek 24 na 7 jest specyficzny i z pewnością, tak jak pytasz, nie trzeba pytać się o wszystko, przynajmniej w moim. No, zaznaczam też tutaj, że wszystko, co ja mówię, to jest kwestia mojego własnego doświadczenia i tego, jak to wygląda u mnie. Też każdy jest inny, więc u innych par może to też wyglądać inaczej, bo te zasady każda para tworzy jakby dla siebie. No, u mnie to nie wygląda to tak, że mój uległy musi pytać się mnie o każdą najmniejszą rzecz. Może ja nie mam takiej potrzeby aż kontroli jego, to też może wynikać z tego, ale z drugiej strony taki mikromanagement całościowy czyjegoś życia jest męczący dla obydwu stron. Bo ja oczekuję od mojego uległego, że jest w pełni dorosłym facetem, który wie, że jak trzeba wynieść śmieci, to trzeba to zrobić i ja nie będę mu myła głowy za to, że on akurat wychodzi w tym momencie. No bo to trzeba zrobić i tak i tak, a ja nie lubię tego robić, więc on to robi, bo to jest jego obowiązek. I absolutnie nie musi się mnie pytać o bardzo wiele rzeczy tak naprawdę.
Znaczy, ja ci powiem tak, bo dobrze, że wspomniałaś, że z założenia, że to są że jesteśmy dorosłymi ludźmi i tak dalej, bo ja mam wrażenie, znowu z drugiej strony, że bardzo dużo osób, które chce być w związku 24 na 7, szuka takiej zrzucenia takiej odpowiedzialności na tą drugą osobę, że w razie czego to ktoś podjął decyzję za nich i to nie jest ich wina.
To jest chyba bardzo złe myślenie i ja osobiście rozmawiając z uległymi, z którymi gdzieś tam się spotykałam w swojej przestrzeni, żaden nie przedstawiał mi jakby takiego sposobu na myślenie o femdomie, ale wierzę, że on jest szczególnie na przykład wśród bardzo młodych osób, które nie mają jeszcze sami doświadczenia życiowego w podejmowaniu decyzji i na przykład boją się tego, bo podejmowanie decyzji jest trudne. Jest trudne, wymaga odwagi i brania na siebie konsekwencji swoich decyzji. I mój uległy, ja akurat z moim uległym poznaliśmy się, jako obydwoje byliśmy już bardzo daleko w swojej drodze życiowej, obydwoje byliśmy dorośli. On miał ze sobą swoje życie i podejmowanie trudnych decyzji, ja miałam swoje. I on, jak nie będzie ze mną, on sam będzie w stanie zupełnie normalnie funkcjonować jako człowiek, jako osoba w pracy zawodowej czy w innych obowiązkach, które są na jego barkach, ale będąc ze mną jest szczęśliwszy, bo on też wewnętrznie pragnie tego femdomu i tego kierowania w pewnych aspektach życia, ale to nie znaczy, że beze mnie on jest zupełnie, że tak powiem, bez rąk, bez nóg i jest jak bezbronne dziecko, bo tak też nie jest.
Jest taka ciekawość. Czy to wygląda na zasadzie takiej, że nie wiem, budzisz się rano, tam już czeka śniadanie, kawka, kapcie przy łóżku i tak dalej, czy to po prostu zwykły, normalny związek jest?
Czasami to tak wygląda, tak, zależy od tego, czego sobie życzę. No, to jest też tak, że my mamy takie rytmy dobowe, że na przykład razem wstajemy tylko w sobotę albo w niedzielę, kiedy obydwoje na przykład nie idziemy do pracy. No i wtedy to tak wygląda, że ja rzeczywiście wstaję rano, są całusy w moje stopy, bo to po prostu lubię, albo i coś więcej, jeżeli mam na to ochotę, tak? A później mówię po prostu, zawsze jest, co pani sobie życzy na śniadanie. I on zawsze pyta, co ja chcę. I dostaję to, co chcę. Czasami jest tak, że na przykład przez cały tydzień chodziliśmy na różne godziny do pracy, bo to też się zdarza, i mało czasu na przykład spędziliśmy razem, a że żyjemy w związku femdom, mnie też brakuje tego czasu z nim, więc wtedy idę z nim i z nim robię śniadanie. Niektórzy myślą, że bycie jakby w związku takim dominująco uległym, to jest tak, że ja leżę na kanapie i pachnę, nie?
A to
Ale
nie
to
jest
nie jest.
tak?
A to nie
Oszukali
jest.
mnie.
No nie, to nie jest tak, bo bycie stroną dominującą oznacza to, że dzieje się tak, jak ja chcę. I jeżeli ja chcę iść z nim zrobić to śniadanie, to to idę robić. A jeżeli nie chcę, to nie muszę. I siedzę i pachnę i robię coś innego, na co mam
Dokładnie.
ochotę. I to w ogóle nie umniejsza żadnej mojej dominacji. A niektórzy nie wiem, czy ktoś by pomyślał w ogóle, że tak, no dla mnie nie, po prostu ja robię to, na co mam ochotę i wtedy, kiedy mam na to ochotę, a on się dostosowuje.
No tak, no ale wiesz, powiedzmy, leżysz zasmarkana tak na dobrą sprawę, no to co, nie będziesz wydawać nie wiadomo jakiej ilości poleceń, wtedy on musi się chyba bardziej samogarnąć, co powinien zrobić.
Ale to jest zupełnie, no to dla mnie już jest takie wchodzenie w kompetencje dorosłych ludzi, bo w normalnych związkach to To też tak wygląda, że jak druga strona jest chora, to się nią człowiek opiekuje, nie wiem, przynosi się herbatę, żeby miał śnieg. No, ostatnio mój uległy był chory i miał 39 stopni gorączki. Ciężko wstać nawet przy takiej temperaturze, tak? Ciężko się poruszać, zrobić sobie posiłek, bo po prostu nie ma się siły, jest się słabym. Więc ja mu robiłam posiłki, ja mu przynosiłam herbatę do łóżka i leki, dopóki nie wyzdrowiał. No, traktujmy się jak ludzie w każdej relacji, tak? Nawet w tej femdomowej. No przecież tak samo, kiedy on jest bardzo zmęczony pracą, zdarzają się też takie sytuacje, kiedy jest bardzo obciążony i ja to widzę, że on po prostu przysłowiowo pada na pysk. I wtedy też mu mówię, idź się połóż i odpocznij, ja zrobię ten obiad. Bycie w związku femdom to nie znaczy, że zajeżdża się drugą stronę do granic możliwości dla własnej satysfakcji. To jest też dbanie o siebie nawzajem. Ja jako domina też to jest obowiązkiem, obowiązek dbać o niego i o jego zdrowie też. Ja chcę, żeby on żył jak najdłużej, tak?
No dokładnie, to z dziewczynami,
jak najlepszym zdrowiu.
W którymś odcinku mówiłyśmy, że zabawek się nie psuje, żeby mieć je właśnie jak najdłużej, ale właśnie mam takie wrażenie, że bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że nieważne, czy to będzie związek 24/7, czy typowo klimatyczny, czy nieklimatyczny, z elementem tylko łóżkowym, BDSM-u i tak dalej, ale że główną podstawą czegoś takiego jest posiadanie zdrowego, dobrze pracującego związku.
Tak, i to jest też takie obostrzenie. Nie wiem, no, chyba ludzie mają takie wrażenie, że ten związek 24/7 i ja często, jak mówiłam, że jestem w takim związku, spotykałam się z opiniami, że nie możesz być, że to jest niemożliwe. Że to nie ma prawa funkcjonować i że to niemożliwe, że ty jesteś w takim związku. Mówię, no jestem już 4 lata, więc jakby no nie jestem odciętą wątrobą.
No, powiem ci tak. Czemu ludzie uważają, że to jest niemożliwe? Bo większość sobie wyobraża ten związek 24/7, że człowiek się pyta nawet o to, czy może pójść do toalety, albo o to, czy właśnie, czy może wynieść śmieci, albo i tak dalej, bo takie ludzie mają wyobrażenie związku 24/7, że nic mi nie wolno, dopóki mi nie pozwolą.
Tak, to jest takie zderzenie jakby realności z tym, co niektórzy mają w głowach, bo związek 24/7 nie wygląda tak, że to są cały czas że to jest cały czas podniecenie i baty i zabawa taka erotyczna, tak? Jest cały czas podniecenie. W 90% i to spokojnie mogę stwierdzić, to jest takie normalne życie typu robienie prania i wychodzenie na zakupy, odwiedzanie swoich rodzin nawzajem i siedzenie razem i oglądanie Netflixa również, tylko on to robi z pozycji podłogi, a ja kanapy na przykład. Są takie małe rzeczy, które są jakby stałe i są elementem, który nas jakby zakotwicza w naszej relacji, typu to, że on cały czas chodzi w klatce czystości, tak, albo do pracy często każe mu zakładać koronkowe majtki, bo ma śliczną pupę i lubię ją oglądać w takiej wersji, tak trochę feminizacyjnie, tak. Są takie elementy, ale to nie jest tak też, że to cały czas podnieca i jest cały czas jakiś taki poziom niesamowity podniecenia. Jasne, to jest takie tło delikatne, ale to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie tło. 90% naszego życia wygląda zupełnie normalnie. Tak waniliowo można by nawet powiedzieć, no bo trzeba zrobić to pranie, iść na zakupy, co prawda wiele z tych obowiązków faktycznie ciąży na nim, albo on nie chce, żeby ciążyły na mnie. Nie wyręcza, nosi zakupy, wynosi śmieci, tak, gotuje też często.
Czyli jakby ciebie spotkać z nim na zakupach w supermarkecie, to by nikt nie zwrócił uwagi, że coś się dzieje, rozumiem.
Absolutnie, to mogą wiedzieć tylko ci, którzy wiedzą, do czego służą kluczyki, które często noszę na szyi jako biżuterię.
Okej. Ciekawe, ale to powiem ci tak, że tak jak wspomniałaś o tej koronkowej bieliźnie i tym pasie cnoty, to ja myślę, że to z czasem się staje po prostu rzeczywistością, taką codziennością dla takiej osoby.
Tak, to jest taka nasza codzienność. Powiem ci szczerze, ja ostatnio zaczęłam się zastanawiać, bo my w tym naszym związku już jesteśmy 4 lata, więc nawet dość długo, nie? I ja tak daleko już jestem w tej mojej drodze dominacyjnej i pewne rzeczy dla mnie są tak normalne, typu to właśnie, że on chodzi w koronkowych majtkach i ma ten pas cnoty, że ja na przykład czasami zapominam mu zostawić klucza, a on musi iść do lekarza i musi się tam cały rozebrać na przykład i muszę pamiętać, żeby mu to zostawić, bo dla mnie to jest normalne, że on to ma, nie? Żeby nie było jakiejś stopy.
Zdarzyło się tak, że musiałaś wracać klucze zostawić?
Nie, na szczęście nie, że tak powiem, zapominam czasami o tym myśleć, bo dla mnie pewne rzeczy są już tak naturalne, że jakby no, to normalne jest, że obroża wisi w domu, że tak powiem, na haku tam, gdzie klucze, nie? Bo przychodzi do domu i mu ją zakładam. Tylko bo kurnak przyjdzie ktoś, dobra, muszę cały dom oblecieć też, albo on tak, i zależy, kto jest pierwszy w domu, kiedy goście przyjdą, tak, to też zależy od tego. I potem trzeba po prostu patrzeć wszystkie zakamarki, czy gdzieś coś nie leży. Bywa zabawnie, tak.
No, brzmi zabawnie. Powiem szczerze, że ja się chyba nigdy tak z zabawkami mocno nie kryłam, bo mówię, no, moja mama wie, w jakie rzeczy się bawię, więc nawet jak tam gdzieś jakieś kajdanki zostały, czy jakiś sznurek na wierzchu, to tylko się głupio zaśmiała i mówię, a schowałabyś to, bo się dziwnie patrzy, nie? Także.
Zazdroszczę, zazdroszczę. Chciałabym tak samo, niestety u mnie sytuacja rodzinna jest nieco inna, więc nie mogę sobie na to pozwolić. Nie możemy obydwoje.
Nie, każdy ma inaczej, ja sobie zdaję z tego sprawę. Moja mama jest bardzo tolerancyjną osobą. Ja się śmiałam, jak mi pierwszy raz właśnie złapała, jak przeglądałam FetLife'a, o co ja się grubo natłumaczyłam, co to było moje. Ale przynajmniej teraz mam święty spokój, bo naprawdę mogę z nią o wszystkim pogadać. Ale powiem ci, że tak z mojego doświadczenia, bo mówię, tak jak wspominałam, ja mówię, przez chwilę próbowałam być 24 na 7 w związku i tak właśnie, tak jak wspominałyśmy, że to jest nierealne wyobrażenie, bo nikt o tym nie mówi w sumie za bardzo, jak to działa na co dzień, że to nie musi być tak. Ja się też spotkałam z kupą młodych chłopaków, którzy właśnie jakby chcieli spróbować, to było takie, albo ja bym nie potrafił być cały czas uległy. I mało ludzi sobie zdaje właśnie sprawę z tego, że naprawdę bazą jest dobrze funkcjonujący związek, czy to wiesz, klimatyczny, czy nie, to już ta mniejsza niższość, bo to można wprowadzić później, ale nigdzie chyba nie ma takiej dobrej definicji, czym jest związek 24 na 7, nie? Jakichś takich kilku punktów, które mogłyby stwierdzić, okej, okay, nie wiem, cztery główne założenia. I gdybyś miała takie cztery założenia twojego związku 24 na 7 wymienić, to co by to było?
Dobre dopasowanie w wszystkich innych aspektach życia, a nie tylko w tym BDSM-owym, bo my mieszkamy ze sobą, my żyjemy razem i na przykład jeżeli ja byłabym miłośniczką sterylnej czystości w domu, bo mam takie kobiety wokół siebie, tak? A on by był notorycznym bałaganiarzem, nawet jeżeli byłby uległy i by to sprzątał, to prawda jest taka też, że ja na przykład też sprzątam u siebie w domu, kiedy on wyjeżdża w delegację albo czasami no, jest bardzo zmęczony i po prostu ja też to robię, no to nigdy byśmy się nie dogadali, bo pewne płaszczyzny normalne, takie związkowe, abstrahując absolutnie od tej BDSM-owej, muszą się zgadzać. Pewne priorytety życiowe, myślenie, nastawienie na jakiś wspólny cel, oszczędzanie, myślenie o pieniądzach. Wszystkie rzeczy, które w normalnym związku muszą się zgadzać, żeby zafunkcjonował, w tym też musi być. Ostatnio bardzo często w dyskusjach na FetLife obserwuję na przykład to, że ulegli wypowiadają się o swoich poglądach politycznych i wbrew pozorom to jest bardzo ważne i mówią, że są ulegli, ale mają w takim systemie polskim bardzo prawicowe poglądy i pomysły na życie. Myślę, kurna, mnie to w głowie
Coś
się
tu nie idzie,
absolutnie nie...
nie?
Mnie to w głowie się absolutnie nie styka, bo jeżeli ktoś ma, przynajmniej patrząc na nasz kraj, bo u nas, że tak powiem, scena polityczna trochę jest źle jest nazwana, tak, ale mniejsza z tym. Patrząc na nasz kraj, takie prawicowe poglądy, to jak ty możesz być uległym, skoro ten kraj nie pozwala kobietom, tak, czy przynajmniej ten poprzedni rząd, który teraz się zmienił, na bardzo wiele rzeczy i ograniczał je w wielu strefach. Ja dążę do tego, żeby być jak najbardziej niezależna. Spłacam własny kredyt, mam swoje mieszkanie osobne od mojego uległego. Jakby to jest tak, jakby go nie było, to ja samodzielnie absolutnie jestem w stanie ogarniać swoje życie, tak? Tylko razem jest nam lepiej.
No i on na odwrót też, nie? Bez ciebie też by sobie poradził, nie?
Tak, oczywiście. Więc to dopasowanie jakby na bardzo wielu obszarach życia musi się zgadzać, żeby ta strefa seksualno-BDSM-owa, bo BDSM to jest część seksualna naszego życia tak naprawdę, tak? Nie da się tego
Dokładnie.
inaczej nazwać. Tylko my idziemy w taką hardkorową wersję BDSM dla wielu waniliowych, tak? I tam dopiero
Dokładnie.
cała reszta jeszcze musi się zgodzić. I to jest ten drugi filar. Dopasowanie kinkowe tych dwóch stron musi być bardzo dobre. są kinki, które my mamy osobno, tak? Szczególnie ostatnio na przykład mój uległy odkrywa feminizację i zamienianie się w kobietę. Mnie to nigdy nie kręciło na przykład, w sensie nie podniecało jako kobietę i dominę, ale ja mu na to pozwalam, uczę go jak chodzić w obcasach, uczę go się malować, dlatego, bo ja też go kocham, a ja widzę, że on siebie w tym odkrywa, on widzi coś innego w tym, co go pociąga i ja nie widzę powodu, dla którego ja nie mogłabym mu pozwolić się odkrywać przy mnie na to, kiedy ja nie widzę w tym nic złego, jasne, no to jest tyle kinków, próbuj! Ja traktuję to raczej jako teatr i jako zabawę, akurat ten kink, tak? Bo mnie to nie podnieca, ale
Dokładnie.
fajnie jest go widzieć w kobiecej wersji, w pończochach ma ładne nogi i dupę i faceci mogliby odkryć też to, że na przykład ubranie się w kobietę i założenie tych wszystkich akcesoriów, które my zazwyczaj zakładamy, może nawet być fajne fizycznie, bo on odkrywa, że dotyk tej satyny z pończoch jest fajny, tak? I on nigdy nie miał wcześniej tej możliwości. Więc druga rzecz to jest to dopasowanie kinkowe. Bo jeżeli te kinki od samego początku, że ciebie podnieca feminizacja, a powiedzmy drugą stronę tylko i wyłącznie jakiś twardy masochizm, na przykład, tak wymyślam teraz, no, to jakieś bardzo,
Dokładnie.
bardzo przeciwstawne kinki, a druga strona nie i nie chcecie tego robić, to nie stworzycie związku 24 na 7, bo nigdy nie będziecie chcieli tego odkrywać razem ze sobą. Mogą być pewne sfery, które mogą się różnić i to jest naturalne, bo nigdy nie jesteśmy w stanie dopasować się absolutnie w 100%. To jest niemożliwe, ale fajnie, jak bardzo wiele rzeczy jakby
Się
pasuje do
zgadza.
siebie.
Dokładnie.
I wtedy jest łatwiej jakby iść dalej tą drogą i pozwalać sobie w tych małych obszarach na odkrywanie się osobno, ale to też jest cecha dobrego związku, że jesteśmy razem. Ale jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego z tą osobą, to pozwalamy jej na odkrycie tego samemu. Bo to jest fajne. Ja lubię patrzeć, jak mój uległy się rozwija. On lubi patrzeć, jak ja się rozwijam w różnych sferach naszego życia. Trzeba czasami sobie pozwolić na to odejście.
Te dwa filary, o których wspomniałaś, odnoszą się i tak do tego, że dopasowujemy się właśnie idealnie gdzieś tam w związku. A czy jest coś poza tym, tak na dobrą sprawę, co byś mogła ewentualnie polecić ludziom, którzy chcą w coś takiego wejść?
Robienie tego stopniowo, bo znaczy to jest tak, ja trochę z moim uległym weszliśmy trochę na głęboką wodę, można powiedzieć, bo to jest tak, że ja żyłam przez długi czas w takim normalnym, waniliowym związku, ale ja nie byłam w nim szczęśliwa w żadnym stopniu, tak? I pod względem seksualnym, i pod względem takiego wspólnego życia, mieszkania razem, wszystko mnie denerwowało, dlaczego on nie robi tego tak, jak ja chcę. Nie chodzi tu o takie mikromanagowanie czyjegoś życia, tylko po prostu pewne rzeczy nie były zrobione, ta cała praca spoczywała na mnie. I mnie się to nie podobało. Ja doszłam do wniosku, odkrywając też po rozstaniu przez rok siebie właśnie w tym dominowaniu i w BDSM, odkrywając siebie jako domina, doszłam do wniosku, że ja wiem, dlaczego ja byłam nieszczęśliwa, bo ja chcę być tą dominującą stroną w związku i ja chcę decydować o bardzo wielu rzeczach, bo wtedy ja wiem, że ja będę zadowolona. Ja dałam ogłoszenie, że ja szukam uległego nie tylko do tego, żeby on realizował się ze mną w tej sferze erotycznej BDSM, tylko żeby ja się mogła zakochać w tym człowieku i z nim mieszkać i tworzyć normalny związek i jednocześnie odkrywalibyśmy się razem na tej płaszczyźnie BDSM. No i rok tak szukałam, znalazłam mojego uległego, z którym już jesteśmy z sobą 4 lata. Tylko, że to też nie było tak, że od razu weszliśmy i to był związek. Spotykaliśmy się najpierw na takie właśnie sesje, tak? BDSM tak naprawdę. On przyjeżdżał do mnie raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, tak jak ja chciałam, tak? I tak jak mieliśmy czas, żeby się spotkać. I to się rozwijało jak normalny związek, tylko zawsze był w tym, że ten element seksu u innych par normalny, u nas był zastąpiony jakąś taką akcją BDSM-ową, tak? No i tak długo to trwało, że w pewnym momencie mój uległy mi zaproponował, bo on dojeżdżał dość kawałek do mnie, czy ja nie chciałabym z nim zamieszkać u niego w mieszkaniu, bo będzie nam obydwu prościej.
Ale ja ci powiem, zazdroszczę, że ci się udało znaleźć taką osobę, która miała taką kompatybilność z tobą, że wiesz, po roku czasu nawet gdzieś tam już byliście w stanie zadecydować, że chcecie razem zamieszkać, wiesz, kontynuować to wszystko i tak dalej, bo znaleźć kogoś, z kim się naprawdę grywa klimatycznie, życiowo i w ogóle ze wszystkimi swoimi pomysłami, które się ma, to jest też czasem trudne, nawet jak się nie jest w związku BDSM-owym.
Tak, to jest trudne. No, prawda jest taka na przykład, że też nas ten BDSM bardzo stela, bo my w sensie takim życiowym pasje mamy zupełnie różne, tak?
Okej.
On ma swoje, ja mam swoje, one się w ogóle nie zazębiają, absolutnie. Bo mój uległy jest takim sportowcem, on bardzo dużo sportu uprawiał przez bardzo długi okres czasu, jest niesamowicie wysportowany, biega, no ja za nim to mogę jedynie pobiec. Albo ja, kiedyś wymyśliliśmy, że ja mogę jechać na rowerze, on może będzie mieć to samo tempo, nie?
Okej. No ale
No, to
wiesz,
tak.
nawet jeśli ma inne zainteresowania, czy inaczej spędza czas, ty wtedy masz czas, żeby się zrelaksować i odpocząć od tego, że jest na przykład cały czas obok ciebie, nie?
Tak, dokładnie, to jak najbardziej, chociaż prawda jest taka na przykład, że my bardzo mało czasu spędzamy nie obok siebie, oprócz tych momentów, kiedy chodzimy do pracy, bo kiedy mnie poznał mój uległy i on ćwiczył, mówię, bardzo intensywnie, miał nawet 4 do 5 treningów w tygodniu na zawody. Jak mnie poznał, nie dość, że potem była pandemia też, więc ciężko było o jakiekolwiek zawody, bo wtedy wszystko było zamknięte, ale jak już trochę te restrykcje się poluźniły, ja go zachęcałam, zapisz się na jakieś zawody, trenuj, nie? Super, wrócisz do tego. To no, on był uroczy i powiedział, że no, tylko że on wtedy go by naprawdę długimi godzinami nie było w domu i on nie chce mnie na tak długo zostawiać samej. I dla niego priorytetem był czas ze mną, a nie to, że on będzie godzinami na przykład jeździł na rowerze. I doszliśmy do wniosku, znaczy ja doszłam do wniosku, że musimy wymyślić jakiś sposób, żeby on dalej mógł się spełniać fizycznie, bo to też jest dla niego ważne, żeby utrzymać jakąś formę. Więc ja mu powiedziałam, że mnie też przyda się przy pracy biurowej, drobina ruchu. I zaczęliśmy chodzić częściej razem na siłownię. On sobie tam trenował, powiedział, no, że mu jest wszystko jedno, czy to będzie rower, czy będzie podnosił ciężar, po prostu chce się ruszać. Ja tam zrobiłam swój spokojny trening, a on robił swój, ale byliśmy razem obok siebie. To się da dopasować. Tylko dwie strony, ja też musiałam poczynić ten wysiłek, nie? Oczywiście dalej czasami idzie sam na rower, idzie pobiegać, mówię, a idę spiegać, idź, krzyż na drogę, błogosławieństwo, wróć jak pobiegasz, nie? No dajmy sobie odrobinę luzu, nie?
Tak. Nie, no widzisz, ale ty masz takie fajne podejście do tego i wiesz, że to jest takie niby wszystko w ryzach, ale mimo wszystko jest takie luźne i brzmi tak na dobrą sprawę, jakby to była dobra zabawa, a nie wiesz, faktycznie podejmowanie decyzji za kogoś przez 24 godziny na dobę, nie?
Bo ja nie podejmuję za niego decyzji 24 godzin na dobę. Ja decyduję o tym, o czym chcę decydować. Lubię, na przykład, ja bardzo jestem wybredna co do swoich posiłków. Jestem wybredna jedzeniowo, tak? I on wie, znaczy w niektórych przypadkach już się nauczył, bo już mieszkamy tyle czasu razem, że wie, że na przykład jak robi sadzone jajko, to sobie może dać pieprz i sól, a jak się zapomni i mi da z pieprzem, to musi zrobić jeszcze jedno, bo ja jajek sadzonych z pieprzem nie cierpię, tylko z solą. Ale do jajecznicy już pieprzu może dodać. No taka jestem wybredna, no. I on się nauczył to robić. On to pamięta i robi teraz to odruchowo, że wie, jak pewne rzeczy zrobić, żeby mnie to smakowało, tak? Albo wie, że nie mogę za bardzo ostrego, bo też nie przepadam za bardzo, więc dzieli potrawy czasami na przykład na dwie części, albo mnie odkłada i sobie tam doprawia bardziej. No...
Ale to tak na dobrą sprawę, to w zwykłym związku też większość ludzi tak stara się jednak pamiętać, co ta druga osoba lubi albo nie lubi.
No, tylko tutaj też powiedzmy o tym, że na przykład mój uległy jest bardzo niewybredny, on zje wszystko. Ja nie muszę o tym myśleć. Tak? Bo on zje wszystko, co mu da.
Ty nie będziesz się zastanawiać, ale on musi
Tak.
zapamiętać listę rzeczy,
Tak.
tak, to nie tak, to nie tak, kawa taka,
Tak.
herbata taka,
Tak.
woda w takiej temperaturze, lekko gazowana, z czymś tam na szykat i tak dalej, i
Tak.
tak dalej. To brzmi bardzo fajnie, powiem ci, z drugiej strony.
No to tak
Także.
trochę, tak, to tak trochę jest. On dużo rzeczy musi przy mnie zapamiętać. No pewne rzeczy, jak cały czas się mieszka ze sobą, to robi się instynktownie. Chociaż są na przykład takie rzeczy, których nie robi do dziś i są jego największą bolączką i karą. Każdy ma taką piętę achillesową. Wiesz, co dla mojego uległego jest największą karą ever, którą mogę mu dać?
Nie mogę, nie jestem w stanie się domyśleć, bo to może być tak wiele różnych rzeczy.
Tak, wielu ludzi myślałoby, że to jest jakieś biczowanie, chociaż na przykład mój uległy też nie jest masochistą, więc bicia takiego ostrego faktycznie też to nie jest jego king, tak? Więc o tym może powiem chwilę później. Największą karą ever jest to, kiedy każę mu złożyć pranie z suszarki.
O Jezu, serio?
Dwie lewe ręce, dwie lewe nogi, będzie to robił przez 2 godziny, będzie płakał, że mordują go. No po prostu nie.
Ale...
Jest, mój uległy robi bardzo wiele rzeczy. Sam myje podłogi, widzi, że coś trzeba pranie puścić, tak? Nie, czasami nie muszę nawet o tym myśleć, czasami muszę, różnie bywa. Ale to pranie suszarki to jest jakaś jego pięta achillesowa, no po prostu nie. I to zabawne jest, tak? Mnie to jest dla mnie takie urocze trochę, no mogę mu dać karę, po prostu je widzę, jak poskładaj pranie z suszarki i katastrofa, no.
A przepraszam, a z prasowaniem też to tak wygląda, czy to tylko składanie prania?
Ja nie uznaję w swojej garderobie rzeczy. Przez długi czas, kiedy byłam sama i komponowałam swoją garderobę, i ja musiałam pewne rzeczy robić, komponuję swoją garderobę tak, żeby nie trzeba było nic prasować.
Boże,
Ja
zazdroszczę.
bardzo mocno ułatwiam sobie życie i robiłam to od zawsze i nie lubię nie robić niepotrzebnych rzeczy. Mam takie rzeczy, które muszę wyprasować i mi się podobają i kupiłam je na przykład, bo bardzo mi się podobały i wołały kup mnie, więc kupiłam. Ale jest ich niewiele i zazwyczaj wiele rzeczy mam takich, że po prostu ich nie prasuję i on też nie musi. On prasuje swoje
Okej.
koszule sam, tak? No, czasami trzeba gdzieś wyjść. Ja też pewne rzeczy takie mam, ale naprawdę nie ma ich wiele.
Zazdroszczę. Moja szafa niestety tak nie wygląda i muszę to żelazko czasem wyciągać. Naprawdę, czasem by się przydało. Niewolnik po prostu. Przyjdź, zrób to, 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 to. Nara.
Którzy nazywają się i mówią o sobie, że są tacymi, takimi, że servant. I oni
Dokładnie.
zazwyczaj, ich uległość nastawiona jest właśnie na takie służenie do mnie pod takim względem, że on przyjdzie, układa ci ubrania, wyprasuje ci, uzmywa podłogę, kibel posprząta, tak? On niczego nie żąda w zamian i wyjdzie. Są tacy też, którzy tak się spełniają w swojej uległości i czują wtedy, że coś zrobili i to jest ich king. Bardzo specyficzna działka, ale są tacy.
Kurczę, muszę się przebranżowić, naprawdę. Jednak. Nie. Dobra, a tak z ciekawości, ile klimatu macie takiego? Poza już takim podejmowaniem decyzji, ile faktycznie BDSM-u w tym wszystkim jest?
Wiesz co, wielu ludzi się mnie o to pyta i nam to już jest czasami bardzo trudno rozróżnić. Bo wiele rzeczy, które dla mnie wydają się zupełnie naturalne, jakby ja wspominam o nich, dla niektórych są bardzo klimatyczne. I ostatnio poznałam takiego młodego, bardzo uległego. I na przykład dla mnie rzeczy, które były zupełnie lajtowe, ja już zapomniałam, że to jest w ogóle klimatyczne, dla niego były. Więc
Okej.
jakie są rzeczy klimatyczne, takie na stałe, powiedzmy dla nas, które są zupełnie naturalne i domowe, tak? To jest to, że on zawsze chodzi nago po domu. Chyba, że jest naprawdę zima, albo jest chory i wtedy zakłada szlafrok. Lubię na niego patrzeć, jest przystojny i ma ładne ciało. Ja uwielbiam go klepać po nagim tyłku, więc zawsze chodzi nago. Zawsze chodzi w obroży, chyba, że ja jestem chora, albo też czasami mi się zdarza, że zapomnę, mam zły dzień, ale zazwyczaj tak jest. Czasami tam dochodzą do tego jakieś kajdanki. No to zależnie od mojego widzimisię i to, na co mam ochotę, tak? Jak jemy i siedzi, to zazwyczaj on siada na podłodze, a ja na kanapie. Czasami, jak oglądamy film albo dzieją się jakieś inne rzeczy, to siada ze mną na kanapie, bo mi jest na przykład cieplej, chce się przytulić. I to też jest różnie, ale opcja taka default to jest, że on jest na ziemi. Na pewno to, że chodzi przez większość czasu właśnie w klatce czystości. Przerwami na czyszczenie, tak? Czy jak tam coś się dzieje medycznego, typu coś się przyszczypło, no to wtedy ją ściągam, żeby pozwolić na przykład tam się wygoić czemuś. Ale to, tam to nosi bardzo stale, więc to są takie małe rzeczy, nie? Albo to, że na przykład posyła mi zdjęcia takie, jakich to jest w pracy, mówię, idź do kibla, zrób zdjęcie takie, a takie, bo takie sobie życzę. Już się nauczył, już nie muszę wydawać tej instrukcji, on już je robi sami, mi wysyła codziennie tam co 3-4 godziny, nie? Też jest, bo to jest takie wytresowane trochę, nie? Ja je chcę,
No,
on wie, że ja je
dokładnie.
chcę i je lubię, i on mi je posyła, już teraz ja nie muszę tej instrukcji wydawać. Więc to są takie chyba rzeczy, o których teraz powiem, czy to na przykład właśnie, że w soboty, niedzielę pyta się pani, co sobie pani życzy na śniadanie, i to też, że cały czas mi mówi pani, ja na palcach, pomimo 4 lat związku, na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć, kiedy on mi powiedział moim imieniem. Czasami zdarza mu się, że zapomina się wśród rodziny. Zdarzyło się to kilka razy, mam nadzieję, że nie zauważyli.
Okej.
Ale nie mówi mi po imieniu. Jest, jak kiedyś mu powiedziałam wśród rodziny, bo się zapomniałam, mówię po imieniu. On był zgubiony. On jest tak przyzwyczajony do pani. On mówi, to ja będę mówić bezosobowo. Bo to jest trudne, bo my mamy to tak
No
jakby przyjęte
wyuczone, nie?
i wyuczone, bo tak codziennie przebywamy z sobą, że dla nas to jest zupełnie naturalne, więc no to jest też coś, tak, że no, nie mówi mi po imieniu. Bo ja lubię, jak się mówi do mnie pani, ja lubię, jak on do mnie tak mówi. I to też nas tak usadza w tych pozycjach, tak? I takich
Dokładnie.
tych rzeczy takich się zbiera. Czy to, że na przykład właśnie wita mnie tak, że klęka, jak przychodzę ja pierwsza do domu, że klęka, ściąga wszystkie ciuchy i zakłada mu obroże, tak? To jest dużo takich małych rzeczy i małych gestów, które nie są w ogóle związane na przykład z podnieceniem seksualnym. Czasami są, na przykład jak ja mu wyślę w odpowiedzi na jego zdjęcie jakieś swoje rozebrane albo w jakiejś bieliźnie, tak? Żeby go
Okej.
podrażnić w tej klatce, to też się zdarza.
A to faktycznie macie sporo takich elementów, które są codzienne, a jednak dla dużej
Tak.
ilości osób, szczególnie wchodzących w klimat, może się to wydawać takie, ale jak i czemu ja mam to robić cały czas, nie? Więc to jak najbardziej.
My to robimy cały czas, bo my to lubimy. To jest nasz. Ja zawsze mówię, każdy ma swój klimat trochę, nie?
Dokładnie.
My mamy taki, to lubimy, więc te elementy, które nam jakby z takiego ogólnego, tego seksualnego BDSM pasują, żeby wpasować w to codzienne życie, to je wpasowujemy. Jeszcze jest jedna rzecz, ja cały czas wiem, gdzie on jest. On nie wie, gdzie ja jestem, a ja wiem, gdzie on jest, bo go śledzę na GPS-ie.
O, okej.
I obojętnie, gdzie on jest, ja zawsze mogę sobie kliknąć i ja widzę dokładnie, gdzie on jest. Raz ułatwia nam to taką pewną logistykę czasami, że musi mnie odebrać, skąd ja widzę dokładnie, gdzie on jest, wiem, ile mam czasu, żeby na przykład nie stać na mrozie. Tak, to też ułatwia trochę, bo on częściej jeździ
Dokładnie.
autem niż ja, więc to też ułatwia, ale daje taki smaczek też. Ja wiem, gdzie ty jesteś, ty nie wiesz, gdzie ja jestem. Taki
Dobre,
element
dobre.
władzy. Taki element władzy trochę, nie?
No.
I to są takie rzeczy absolutnie nieseksualne, nie? Można powiedzieć. Ale dużo w tym z klimatu.
Tak, ale bo fakt faktem, że nie są to rzeczy, które nie wiem, mogą cię jakoś strasznie podniecić, ale pokazują pozycję, w której dana osoba się znajduje, nie? Więc to robi naprawdę sporo roboty. Ale też pokazuje, że wiesz, masz gdzieś tam jakąś kontrolę i to faktycznie jest związek, który trwa cały czas się dzieje, a nie jest tylko chwilową sesją, nie?
Tak. Nie jest tylko chwilową sesją, dokładnie. No i przechodząc do sesji, jak już o niej wspomniałaś, a propos sesji, czyli takich, ja to nazywam, bo ja mówię, że i to nawet u siebie na profilu na FetLife'ie tak opisane i to jest bardzo adekwatne. Nasz związek jest jak taka sinusoida. W tych najniższych punktach są tylko te elementy takie nieseksualne, czasami też ich nie ma, bo na przykład ja jestem chora i nie założę mu tej broszury i nie mam na to siły i no sorry, no nie ma, tak? Ale to jest
Dokładnie.
pewne porozumienie. Czasami obydwoje jesteśmy w jakimś dołku. Mamy też kryzysy swoje i klimatyczne, i zwykłe związkowe, i to też jest normalne. To jest związek. Czasami są nieporozumienia, trzeba je wyjaśniać i płaczemy razem i się kłócimy czasami o dziwo, tak? Bo jest jakieś nieporozumienie i musimy chwilę posiedzieć osobno, przemyśleć to i przegadać. I to są te doły. I tam bardzo niewiele jest tych BDSM-ów. Ale w tle gdzieś tam i tak zawsze są, bo i tak mi mówi pani na przykład, nie? A nie po imieniu.
Dokładnie.
A te najwyższe punkty to są właśnie te punkty najwyższego podniecenia seksualnego i jak ludzie to mówią, sesji, czyli tego, kiedy bawimy się, kiedy zamykam go w klatce i daję mu korki w dupę i używam strapona. I wszystkie te akcje takie, które są seksualnie podniecające i spotkania na przykład w trójkątach, w czworokątach, których już trochę mamy na koncie, tak? Czy to, że zaskakuje go na przykład, że zaraz będziemy mieć gościa, przywiązuje go do krzesła i zamyka mu oczy i jakiś obcy facet mu obciąga, tak? Którego on nie znał nigdy wcześniej, tak go kiedyś zaskoczyłam. I to są te momenty, kiedy ta adrenalina jest niesamowicie wysoko. Tak, i to są te momenty absolutnego BDSM-u i podniecenia, i tego, że uff, nie, korki wywala czasem. Mnie też czasami na przykład były takie spotkanie, kiedy ja potrzebowałam aftercare'a, a nie on.
Okej.
I to też ludzie myślą, że aftercare to jest domena opieki dominującego nad uległym, uległą. Tutaj
Nie, nie.
nie ma znaczenia, ale to tak nie jest, bo te emocje czasami są tak wysokie po obydwu stronach, albo po jednej stronie wyższe niż po drugiej, że jest ta potrzeba w drugą stronę. Ja pamiętam dzisiaj pierwsze nasze spotkanie, kiedy byłam ja i dwójka uległych. Ono było dość krótkie. Ktoś się z nami spotkał, najpierw wypiliśmy wino, żeby trochę pogadać, rozluźnić atmosferę, no i potem coś tam się zadziało, ale to była moja pierwsza taka sesja, że ja plus dwójka uległych. Akurat mój uległy wtedy coś mu zaszkodziło, niezbyt dobrze fizycznie się czuł, więc on raczej obserwował, ale był tam cały czas i mogłam mieć interakcję trochę i z nim, i z tą drugą osobą, drugim uległym. To trwało godzinę, ale po tym pożegnaliśmy, że tak powiem, drugiego supa, podziękowaliśmy, on wyszedł. Ja potem przez 2 godziny leżałam na łóżku w ramionach mojego uległego, bo mi serce tak waliło, że ja myślałam, że dostanę palpitacji, bo to była taka adrenalina, takie emocje i takie przeżycie dla mnie. I on robił mi aftercare, nie? A nie ja jemu.
Nie, to zawsze może się zdarzyć, że osoba dominująca też będzie potrzebowała czegoś takiego. Nie wiem, czy spotkałaś się z określeniem, które zwie się dom drop albo subdrop.
Tak, no to ja właśnie wtedy można powiedzieć, że miałam coś takiego, tak.
Dokładnie. I ludzie sobie często nie zdają sprawy, że osoba dominująca, mimo tego, że dominuje, naprawdę wkłada to w wiele emocji, siły fizycznej i psychicznej też, bo to nie jest takie,
Tak.
że pstryknie się palcami i wszystko będzie poukładane i wszystko będzie spoko, szczególnie, że nawet ta osoba dominująca może przekroczyć przez przypadek swoje granice, nie wiedząc nawet kiedy, gdzie i jak, i potem właśnie może się okazać, że po takiej sesji jest bardziej zniszczona niż ta osoba uległa, nie?
Tak.
Także
To
wszyscy
przekroczenie.
jesteśmy ludźmi, nie?
Oczywiście, raczej to też to przekroczenie granic ze strony osoby dominującej. Ja na przykład w sobie widzę takie niebezpieczeństwo, bo ja mam zapędy na sadyzm, tak, i na to, żeby sprawiać ból, ale mój uległy nie jest masochistą. Ja na przykład, ktoś może uważać, że wtedy nie jestem dominująca, że tak powiem, nie obchodzi mnie jego opinia. Ja nie mam ochoty testowania tego na nim, bo wiem, że ta jego granica jest o wiele bliżej, a moja jest dalej, tak? I do pewnego stopnia mogę to z nim eksplorować, ale z kimś innym może i mogłabym bić do krwi. Ja nie wiem, bo jeszcze tego nie wytestowałam u siebie. Nie, to jest coś, co ja jeszcze odkrywam i nie znalazłam osoby, na której by to przetestować, a która by się zgodziła na to. Ponoć początkujący sadyści są najgorsi, nie? No ale
Znaczy
okej.
prędzej czy później znajdziesz taką osobę, która
Okay.
też
Tak,
będzie chciała przetestować
jasne, mnie.
i popłyniesz.
Tak, no dokładnie. Mnie się nie spieszy też, nie mam całe życie, spokojnie, dojdę do tego. Tylko, że akurat w przypadku tego przekroczenia granic, mój uległy dla mnie, tak, przez to, że my się znamy bardzo dobrze, on zawsze będzie też obecny na tym, nawet jako obserwator, bo lubię go mieć przy sobie. On jest też moją taką granicą bezpieczeństwa jako człowieka, tak? Że jak on mi powie, że kurna, przesadziłaś i dość, i to wcale nie chodzi o to, że ja jestem dominująca i mogę robić, co chcę, nieprawda, bo druga osoba często ma zupełnie inny wgląd na to, co robimy, niż my sami właśnie popłyniemy, i to jest takie coś, że dominujący może popłynąć czasami za bardzo, zbyt emocjonalnie, to też się może zdarzyć, nie? Dlatego często też jest tak, że dominujący ma bliżej te granice bezpieczeństwa czasami niż uległy, bo nie chce przesadzić, on się musi pilnować, bo nie chce skrzywdzić, tak naprawdę skrzywdzić tej drugiej osoby, nie? Trzeba bardzo dobrze siebie
Dokładnie
znać.
tak.
A jak się
Dokładnie tak.
testuje, to trzeba mieć te granice bliżej, nie? I robić to powoli, bo wtedy jest bezpiecznie. A chcemy bezpiecznego BDSM-a, nie?
Tak, a tak właśnie jak mówimy o bezpieczeństwie, takie pytanie, no bo skoro jesteście w związku 24 na 7, nie, w sumie dwa głupie pytania. Czy macie kontrakt spisany i czy macie safe worda?
Nie, żadnych kontraktów nigdy żeśmy nie spisali, bo nie było nam to potrzebne. Dla mnie, jeżeli dla kogoś pisanie kontraktu jest ważne i to jest też dla niego ten element kinkowy, to jasne, to może być fajne, nie? Żeby wpisać sobie te zasady i gdzieś tam je stosować. Mnie nigdy spisywanie jakiegoś kontraktu nie uważałam tego za coś ważnego. W ogóle jestem bardzo antypapierkowa i małżeństwo nie ma dla mnie specjalnie wartości, taki kontrakt jakby też nie. Więc to może też u mnie po prostu jest bardzo osobnicze, u mnie z tego wynika. Mamy safe worda, jest zabawne, ale mój uległy jeszcze nigdy go nie użył. Raz powiedział mi, że był blisko, ale go nigdy nie użył, co na przykład ja osobiście uważam za twój sukces, bo ja uważam, że użycie słowa bezpieczeństwo oznacza, że przegięłam, nie?
No niestety, to każdy z dobrych dominujących będzie tak uważał, że się przegięło.
Tak, niektórzy mogą uważać, że że nie dążysz do przekraczania tych granic. Nie, dla mnie dobre przekraczanie granic wtedy, kiedy uległ mi powie, że było blisko, ale zatrzymałam się w odpowiednim momencie. Dla mnie to jest
Dokładnie.
zdrowe i dobre przekraczanie granic. Jak uległy posesji jakikolwiek, czy mój, czy jakikolwiek inny, z którym bym miała kontakt, mi powie, że ja chcę następnym razem spróbować bardziej i możesz bardziej, nie, bo czuję, że teraz przetestowałem to na sobie i czuję, że następnym razem mógłbym, nie, coś więcej, to okej, ale ten feedback też jest ważny dla mnie. Dlatego ja na przykład też uległych nowych, z którymi się spotykam i których wprowadzamy, zazwyczaj mam bardzo obniżoną tą poprzeczkę, co i jak mogę zrobić, bo ich nie znam po prostu. Nie wiem, jak ich ciało
Dokładnie.
zareaguje, jakie mają progi bólu. Mojego uległego znam bardzo dobrze, tak?
Właśnie też zakładam, że z tego niepotrzebny ci jest tak na dobrą sprawę kontrakt, bo wyszkoliłaś go już pewnie tak perfekcyjnie, że więcej nie potrzebujesz, nie?
Nie, to też nie jest tak.
Nie?
Jeżeli ludzie też myślą, że ja nigdy nie odbierałam naszego związku i tego, jak jesteśmy z sobą, jako jakiegoś szkolenia czy tresowania, tak jak niektórzy opisują. Ja na przykład osobiście nie lubię tego słowa tresowanie. To jest człowiek, to nie jest pies. Pomimo tego, że niektórzy
Tak.
tak lubią nazywać, tak? No, bądźmy ludźmi dla siebie. Jak ktoś lubi te kinki, też te kinki takie, że zamieniają się w psa, tak dalej, spoko, to może być fajna zabawa dla kogoś, jak kogoś to kręci, podnieca, proszę bardzo. Ja nie zawsze uważałam mojego uległego jako człowieka, który ma swoje własne prawa, o dziwo, niektórzy by się zdziwili, tak? I prawo do tego, żeby czasami się ode mnie odseparować, bo on też potrzebuje czasu na trawienie swoich własnych emocji, pomimo tego, że często jesteśmy razem, ale jakby mi powiedział, że on potrzebuje oddechu i na przykład niewidzenia mnie przez dzień albo więcej, jasne, potrzebujemy czasami jako ludzie tej przestrzeni tylko dla siebie. I to jest też zupełnie normalne, nawet w związku BDSM 24 godziny na dobę, bo to jest zdrowe.
Czy masz jakąś taką radę, poza tym, żeby robić to na spokojnie, jeszcze ewentualnie na koniec dla osób, które są zainteresowane tym, żeby zacząć taki związek?
No na pewno uważnie dobierajcie osoby, tak, z którymi chcecie w taki związek wejść. I też nie miejcie pretensji, jeżeli po na przykład byciu przez jakiś czas w takim związku ktoś dojdzie do wniosku, że to jednak jest dla niego za dużo, albo że jednak nie chce, że myślał w głowie, że to jest dla niego, ale po przejściu kawałka tej drogi, że on się wycofa. Dajcie sobie tą możliwość, dlatego, bo to nie jest dla każdego, to nie jest proste. To jest trudne, bo bardzo wiele rzeczy trzeba dopasować i trzeba być wyrozumiałym dla drugiego człowieka, który też się odkrywa w tym. Bo ja też spotkałam się często z czymś takim, że często nasze wyobrażenia w głowie o praktykach, czy o tym, jak ma wyglądać związek, podniecają o wiele bardziej w głowie, bo w nich mamy samo seksualne podniecenie i wszystkie te przyjemne rzeczy, które kojarzą nam się z BDSM-em, jakby te seksualne, podniecające, które dają tą euforię. A w rzeczywistości dużo jest w tym normalnego życia i tego, że czasami uległemu jest niewygodnie, bolą kolana, ma obowiązki, których wcześniej na przykład nie musiał robić, a teraz dominująca tego wymaga. A przecież mu nie o to chodziło, mu chodziło o samo to podniecenie na przykład, nie? To nie jest dla każdego. Także no, trzeba w to wchodzić powoli i brać poprawkę na siebie, że to może nie być to, może ja chcę to eksplorować tylko w sferze na przykład seksualnej. I to też jest okej, nie? Możemy tak się eksplorować. Ważne, żebyśmy znali tą swoją granicę.
Nie dla każdego związek 24 na 7 będzie dobrą opcją. Jednym się może wydawać na początku, że tak, jak najbardziej chcą tego, próbują i stwierdzą, że no niestety to nie
Tak.
było to. Także wtedy cierpliwość jedynie nas uratuje, że tak powiem. I
Tak, i pewna doza wyrozumiałości dla siebie
dokładnie tak.
nawzajem.
Dobra. Czy coś jeszcze chcesz na koniec dodać? Ja myślę, że przekazałaś naprawdę bardzo dużo informacji dla szczególnie młodych, dominujących kobiet, które będą chciały zacząć coś takiego. Myślę, że mężczyzn też. bo myślę, że nie jeden facet wysłucha z czystej ciekawości, bo to, co sobie wyobrażamy, a to, co przedstawiłaś tak na dobrą sprawę, wychodzi na to, że to są dwa zupełnie różne światy, nie?
Tak, bo często w głowach, no tak jak mówisz, szczególnie tych początkujących uległych, związek, i to nawet spotkałam się z taką opinią od uległego, którego poznałam. On myślał, że związek 24 na 7 to będzie, że on cały czas będzie w łańcuchach i w klatce czystości i tylko będą rozkazy właśnie i to cały czas, nie? Jak w takim lochu, że tak powiem, przysłowiowym.
Dokładnie tak.
Że to cały czas będzie to. Nie da się tak żyć i funkcjonować, bo to, jeżeli ktoś mi mówi, że nie da się żyć w związku BDSM-owym 24 godziny na dobę, to on myśli o czymś takim. Jasne, że tak się nie da. Tylko związek BDSM-owy 24 godziny na dobę to nie jest to, o czym ty myślisz. To wyobrażenie jest różne od tego, co w rzeczywistości funkcjonuje. Więc
Dokładnie.
trzeba być realistą, bo gdzieś musisz wcisnąć to normalne życie, zakupy i spotkania z rodziną.
Tak,
I wtedy jest.
podanie herbatki, jak ktoś jest chory i całą resztę.
Tak, dokładnie. To wszystko się musi w tym zmieścić.
Dobra, ja Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Jestem naprawdę przekonana, że ludziom się będzie świetnie tego słuchało i że pewnie i tak będą mieli później jeszcze masę innych dodatkowych pytań po
Dziękuję bardzo
materiale.
za rozmowę. Rozmowa była bardzo fajna i mam nadzieję, że komuś moje słowa się przydadzą w rozpoznawaniu swoich własnych potrzeb, bo to rozpoznawanie własnych potrzeb jest najważniejsze, żeby móc się wiedzieć i móc się dopasować z drugim człowiekiem, bo jeżeli jesteśmy świadomi samych siebie, to łatwiej nam to komunikować.
Super. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.
Dzięki bardzo.